Proszę Państwa, wydawnictwo Capital Book wydało kalendarz, tutaj przede mną Państwo widzicie. Trwa do końca stycznia, trwa promocja. Możecie Państwo ten kalendarz nabyć, a on zawiera oprócz dat również publikacje różnych autorów, w tym także i moje. No i jeśli Państwo zakupicie kawę za 80 zł, to w zamian dostaniecie ten kalendarz z autografem. Proszę Państwa, wprawdzie okres świątecznej nirwany już się skończył. Mamy w tej chwili fazę bolesnego powrotu do rzeczywistości, ale ponieważ przerwę mieliśmy związaną właśnie ze świąteczną nirwaną w nadawaniu komentarzy aktualnych, no to muszę wrócić do nocy sylwestrowej. Proszę Państwa, w noc sylwestrową, mianowicie pan prezydent Karol Nawrocki i obywatel Tusk Donald wygłosili orędzia. Można nazwać to pojedynkiem na orędzia, ponieważ konflikt między obywatelem Tuskiem Donaldem i panem prezydentem Nawrockim jest widoczny gołym okiem i rozwija się, że tak powiem, niczym walka klasowa w fazie umacniania się socjalizmu. No to warto poświęcić temu zagadnieniu kilka słów. Otóż obywatel Tusk Donald wygłosił do narodu orędzie, które zawiera dwa zasadnicze punkty, tam tych punktów było więcej, ale dwa punkty były zasadnicze. Po pierwsze, obywatel Tusk Donald, powołując się na prasę zagraniczną, pochwalił się, że polska gospodarka pod jego kierownictwem rozwija się wspaniale. No muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o prasę zagraniczną, to ona o polskiej gospodarce też tak ładnie pisała w latach 70. Polska gospodarka nawet była znacznie bardziej rozwinięta wtedy niż teraz, dlatego że wtedy Polska była 10. potęgą gospodarczą świata, dzisiaj jest zaledwie 20. No, a wtedy była 10., dopóki się wszystko nie skawaliło. No i teraz czekamy, kiedy teraz się skawali, znaczy czekamy, nie czekamy, obawiamy się, że teraz też się skawali. Fachowcy od finansów przewidują, że najpóźniej, jeżeli wszystko będzie się rozwijało tak jak do tej pory, jeżeli nasza gospodarka będzie się rozwijała tak jak do tej pory, a zwłaszcza zadłużenie państwa, no to fachowcy, eksperci przewidują, że około roku 2030 możemy się spodziewać potężnego kryzysu. No, jak tam będzie, tak tam będzie, zawsze jakoś będzie, jak mawiał dobry wojak Szwejk. W każdym razie pan obywatel Donald Tusk chwalił się, powołując się na prasę zagraniczną, chwalił się swoimi uspiechami na odcinku gospodarczym, no i zapowiadał straszliwe tutaj plagi w ramach rozliczeń na tych rozmaitych pisowskich przestępców, delikwentów. No to żaden nie może czuć się bezpiecznie, powiedział obywatel Tusk Donald. No i tutaj rządowe media niezależne rozpływały się z zachwytu nad orędziem obywatela Tuska Donalda, twierdząc, że to orędzie było pełne treści i w dodatku treści jedynie słusznych. Natomiast to orędzie pana prezydenta Nawrockiego niezależne media rządowe oceniły jako głęboko niesłuszne, zwłaszcza że pan prezydent Karol Nawrocki przypomniał tam, właściwie powiedział o tym, że Polacy powinni, Polacy, a przede wszystkim Polska, powinna bronić swoich granic, w tym również granicy zachodniej. No, takiego bluźnierstwa nie można było puścić płazem, to też oczywiście niezależne media rządowe natychmiast napiętnowały pana prezydenta. Któż to widział, żeby bronić granicy zachodniej? No to w ogóle to jest horrendum, to jest świętokradztwo. Zbrodniczą rękę podniósł pan prezydent Karol Nawrocki na granicę zachodnią. No ładny interes. No dlatego też orędzie pana prezydenta Karola Nawrockiego zostało uznane przez rządowe media niezależne głównego nurtu za głęboko niesłuszne, podczas kiedy orędzie obywatela Tuska Donalda za jedynie słuszne. Ale media, niezależne media nierządne, sprzyjające panu prezydentowi Nawrockiemu, oceniły sytuację odwrotnie, że orędzie obywatela Tuska Donalda było głęboko niesłuszne, podczas kiedy orędzie pana prezydenta Karola Nawrockiego było jedynie słuszne. Jak widzimy, tutaj opinie są podzielone, co świadczy o tym, że opinia publiczna jest głęboko podzielona, mniej więcej tak jak wyniki wyborcze obywatela Trzaskowskiego Rafała i pana prezydenta Karola Nawrockiego. Proszę państwa, tymczasem jeszcze nie zdążyliśmy otrząsnąć się ze świątecznej nirwany, a już prezydent Donald Trump, to pewnie dlatego, że w Stanach Zjednoczonych nie obchodzi się tak uroczyście święta Trzech Króli jak u nas. Prezydent Donald Trump wprowadził w świat cały w osłupienie, rozkazując schwytanie wenezuelskiego tyrana Mikołaja Maduro. No i rzeczywiście amerykańscy komandosi, tam najpierw wojsko amerykańskie, jakieś wybuchy tam strzelało strzałami, ale to nie tak naprawdę, tylko żeby odwrócić uwagę wenezuelskich tych siepaczy, żołnierzy, żeby oni myśleli, że rozpoczęła się inwazja w Zatoce Świń, a tymczasem żadna inwazja w Zatoce Świń się nie rozpoczęła, tylko amerykańscy komandosi wtargnęli do sypialni Mikołaja Maduro, gdzie on tam baraszkował z żoną, no i go ujęli, porwali go razem z żoną. Fałszywe pogłoski, które przy tej okazji się pojawiły, głoszą, że ta żona to jeszcze z rozkoszy była nieprzytomna, dopiero przyszła do siebie na pokładzie samolotu, który tam tyrana wenezuelskiego Mikołaja Maduro i tę żonę całą zawoził do Nowego Jorku, gdzie tam, żeby ich umieścić w areszcie wydobywczym. No i tam zostali umieszczeni w areszcie wydobywczym. Przedstawiono im zarzuty osobliwe temu Maduro, że narkobiznes tam rozkręcił w Wenezueli, ale to nie tylko takie, bo tam, że zgromadził karabiny maszynowe i środki zniszczenia bez pozwolenia Waszyngtonu. No kto to widział, żeby karabiny maszynowe, a zwłaszcza środki zniszczenia gromadzić bez pozwolenia Waszyngtonu. Proszę państwa, tam został wyznaczony przez amerykańskiego odpowiednika obywatela Żurka Waldemara, taki 92-letni sędzia, co to samego jeszcze pamięta Stalina. Oto on przysoli temu wenezuelskiemu tyranowi, bo na razie go tylko przesłuchał, personalia od niego odebrał, a resztę będzie w marcu. Tam kontynuował piękny wyrok. Już tam wyobrażam sobie, że tam cały sztab tych bezpieczniaków pracuje nad pięknym wyrokiem, a sędzia czeka, kiedy będzie mógł złożyć pod tym wszystkim podpis, bo wiadomo, na tym polega niezawisłość sędziowska, że nikt nie może sędziego zmusić do złożenia podpisu pod wyrokiem przygotowanym przez bezpieczniaków. Sędzia sam musi być przekonany o słuszności takiego wyroku, no i wtedy go podpisuje, a to nie jest żadne naruszenie niezawisłości sędziowskiej, to jasne. To my to wszystko verstehen, proszę Państwa, ale tak naprawdę to cóż, o czym świadczy ta, jeszcze zanim przejdę do tego, o czym świadczy ta akcja w Wenezueli, to jeszcze muszę przypomnieć, co powiedział Donald Trump. Kto teraz będzie rządził Wenezuelą? Otóż powiada, że my będziemy rządzić Wenezuelą. Kiedyś, kiedy ludzie mniej mieli kultury, jak pisze poeta, lecz byli szczersi, to coś takiego nazywało się okupacją. No ale teraz prezydent Donald Trump powiedział, że nie chodzi o żadną okupację, w ogóle nie było żadnej akcji wojskowej, tylko jak to powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, to było egzekwowanie sprawiedliwości. No więc prezydent Donald Trump powiedział, że teraz Amerykanie będą w Wenezueli rządzić przez tam mianowanych specjalnie jakichś osobników. Jeszcze nie wiadomo, jacy to osobnicy będą. W związku z tym pojawiły się fałszywe pogłoski, że tam do rządzenia Wenezuelą ma być oddelegowany Timur Mindycz, ten, co tam przytulił 100 milionów dolarów. No i Andrzej Jermak, który nie wiadomo, czy jest na froncie, a jeśli nawet, to na którym, czy przypadkiem nie na froncie w Strefie Gazy. No, ale w tych fałszywych pogłoskach nie ma ani słowa prawdy, bo o co chodzi w tym, na czym będzie polegała, tu Donald Trump, prezydent Donald Trump powiedział, że w Wenezueli będzie przeprowadzona sprawiedliwa transformacja.
Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na kapitalbook.pl.
Na czym będzie polegała sprawiedliwa transformacja? Ano na tym, że amerykańskie koncerny i inne przedsiębiorstwa, które zostały znacjonalizowane przez jeszcze Hugo Chaveza, to teraz chyba wrócą tam do Wenezueli. Taki jest rozkaz, a przede wszystkim koncerny naftowe, które będą sprzedawały wenezuelską ropę, a te zyski ze sprzedaży wenezuelskiej ropy to prezydent Trump będzie dzielił. Jeszcze nie wiadomo według jakich kryteriów. No jesteśmy pewni, że obywatele Wenezueli też dostaną jakieś okruszki ze stołu pańskiego, więc proszę Państwa, w obliczu takiego rozwoju wypadków jest bardzo prawdopodobne, że w Stanach Zjednoczonych notowania prezydenta Trumpa wzrosną, bo kto by się nie cieszył z tego, że zostanie obsypany złotem z wenezuelskiej ropy pochodzącym, proszę Państwa, no każdy by tak chciał. Myśmy w 2003 roku do Unii Europejskiej przystąpili w trakcie, znaczy nie przystąpiliśmy wtedy jeszcze, tylko zdecydowaliśmy się na Anschluss. Dlaczego? Dlatego, że obywatel Donald Tusk i obywatel Kaczyński Jarosław powiedzieli tutaj rodakom, że Unia sypnie złotem i znowu będzie jak Zagierka. No to w Ameryce tak samo ludzie myślą. Ludzie myślą wszędzie podobnie. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że notowania Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych się poprawią, bo tu nasze niezależne media rządowe przede wszystkim to strasznie krytykują Donalda Trumpa, najwyraźniej tak jak za komuny. Nie wiem, co to się dzieje. Tu jesteśmy niby w jedności sojuszniczej, a media, niezależne media rządowe tak tu krytykują tego Donalda Trumpa. Trumpa, że tu coraz gorzej tam w Stanach Zjednoczonych pod jego rządami, no w ogóle jeszcze tylko tego brakuje, żeby mu zarzucili, że tam Murzynów biją, tak jak za komuny, to za komuny tak było. Proszę Państwa, ale mówiąc już zupełnie serio, to ta akcja amerykańska w Wenezueli pokazuje, że ten system, jaki został utworzony, ten system polityczny, system stosunków międzynarodowych, jaki został utworzony po II wojnie światowej, już odchodzi w przeszłość. A co nas czeka? Co na naszych oczach się kształtuje? Ano na naszych oczach się kształtuje taki system, który opisał w książce rok 1984 Jerzy Orwell. Otóż jak w tej książce rok 1984, co czytamy? Że tam świat jest wstrząsany permanentnym konfliktem między trzema potęgami, Oceanią, Eurazją i Wschodazją. No to wygląda na to, że tak właśnie będzie, tylko nie Oceania, a Ameryka, bo tutaj Donald Trump pokazał, że dosłownie traktuje doktrynę Marilyn Monroe, to tutaj jeszcze tylko chce kupić Grenlandię, no i wtedy już cała Ameryka byłaby, że tak powiem, pod jednym berłem. Tam oczywiście byłyby suwerenne państwa, ale zwasalizowane, można by powiedzieć sfinlandyzowane, tak jak to się mówiło za komuny. No więc na czym może polegać finlandyzacja? To widzimy Ameryki Południowej i Środkowej, to widzimy na przykładzie Wenezueli, a w kolejce jeszcze czeka Kuba i Meksyk i Kolumbia, no bo tam się buntują przeciwko Stanom Zjednoczonym, no tak jak Melchior Wańkowicz, który jeszcze taki epizod miał służby w armii carskiej, zrelacjonował wykład ze szkolenia politycznego, jaki miał tam kapral dla szeregowców, no i kapral o wojnach napoleońskich tam wykładał w ramach szkolenia politycznego i powiedział tak, że Napoleon zbuntował się przeciwko najjaśniejszemu panu, za co prawosławne cary skazały go na katorgę na świętej Helenie. No więc coś takiego nas czeka. Proszę Państwa, tutaj Wenezuela, sprawa polska. No, bo skoro tyran wenezuelski Mikołaj Maduro się zbuntował przeciwko Donaldu Trumpu, no i został pojmany i umieszczony w areszcie wydobywczym, no to musimy się zastanowić nad losem obywatela Tuska Donalda. Przecież żyje mnóstwo ludzi, którzy widzieli, jak obywatel Tusk Donald udawał, że mierzy z pistoletu do Donalda Trumpa, i to myślę, że Donald Trump też mu to w tę scenę pokazali. No to tylko patrzeć, jak Donald Tusk może zostać pojmany podczas haratania w gałę na jakimś orliku przez amerykańskich komandosów. Zresztą nie on jeden, bo podobny los może spotkać księcia małżonka za to, że książę małżonek tolerował obsmarowywanie Donalda Trumpa przez jabłoneczkę naszą, małżonkę księcia małżonka, na łamach prasy międzynarodowej. No to tylko patrzeć, jak w Chobielinie mogą wylądować komandosi, porwą księcia małżonka razem z jabłoneczką, no i w jakim areszcie wydobywczym ich wszystkich umieszczą. To jest, proszę Państwa, kwestia, która spędza nam sens powiek i rzuca światło na konflikt między obywatelem Tuskiem Donaldem a panem prezydentem Karolem Nawrockim. Świat w ogóle, jak powiadam, zmienia się postać świata. Już ten system polityczny utworzony po II wojnie światowej z tą całą Organizacją Narodów Zjednoczonych, groteskową zupełnie, no to odchodzi w przeszłość, natomiast będą takie strefy wpływów właśnie. Oceania, no to jeszcze tam nie wiadomo, Australia, Nowa Zelandia do Oceanii pewnie będzie należała, może Japonia, Korea Południowa, no tu amerykańscy wasale, no a Eurazja, no to nie wiadomo, Wschód Azja, to wiadomo, że Chiny, Eurazja, no to być może Rosja, Ameryka pozostająca pod jednym berłem w ramach doktryny Marilyn Monroe. Proszę Państwa, tutaj jak widzimy, chwieją się fundamenty świata, ale to wszystko nic w porównaniu z tym, że świat wstrzymuje oddech przed 10 stycznia, bo 10 stycznia mają się odbyć wybory przewodniczącego partii Polska 2050. Tam sześcioro kandydatów jest. Joanna Mucha, pani Pełczyńska-Nałęcz, pani, już zapomniałem nawet jak ona się nazywa, ta od klimatu. No i oczywiście pan Ryszard Petru, który już jedną partią jednorazowego użytku kierował, mam na myśli Nowoczesną, która została utworzona w 2015 roku, kiedy to stare kiejkuty chciały, żeby Amerykanie wciągnęli ich na listę naszych sukinsynów, to utworzyły Nowoczesną, żeby pokazać, co tu potrafią. No i tu pana Ryszarda na fasadzie umieściły. No a teraz druga taka partia jednorazowego użytku, Polska 2050. No i też tutaj stare kiejkuty próbują umieścić pana Ryszarda na fasadzie. Proszę Państwa, notowania Polski 2050 nie są w tej chwili duże, ale gdyby pan Ryszard Petru został przewodniczącym 10 stycznia, no to jest szansa, że powtórzyłby się taki fenomen, który się przytrafił w przypadku Nowoczesnej. Jak pamiętamy, jeszcze pan Ryszard w 2015 roku, pan Ryszard jeszcze nie zdążył usta otworzyć, żeby nam powiedzieć, w jaki sposób będzie nam przychylał nieba, a już naród obdarzył go 11% zaufania. No takich notowań to nie ma nawet Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, ale pod właściwym kierownictwem, pod nadzorem starych kiejkotów, które by dały konfidentom rozkaz w prawo zwrot do Polski 2050 odmaszerować, to i partia by się skonsolidowała i wdzięczny naród obdarzyłby ją 11% zaufania.
Dla tych, którzy myślą samodzielnie, tylko w Capital Book.